Witam Ciebie serdecznie.
Hello!
Z Twojego przyszywanego miasta, z osiedla Wola. Jesteśmy klasycznie między Wolą a Palmą.
Szkoda, że nie Bola się nazywa.
Bola.
To była wydzielnica Bolbola.
Rzeź Woli.
Rzeź Boli. Świetnie, ale mamy żarty, ale mamy semantyczno-onomatopeiczne żarty.
Na starcie. Mój drogi, tak sobie od wczoraj siedzę, myślę, żadnych meczów nie ma w NBA, żadnych treningów nie ma w amatorskiej wersji tego sportu. Jak się bardzo dziwnie, wiesz, poczułem, muszę złapać te wszystkie rzeczy, znowu
teraz,
wiesz,
ale to się znowu układ. Zacznie, 5 lipca i jedziemy znowu z Summer League.
Dokładnie 1 lipca już.
15. No, bez Utah jeszcze, tak?
Liga letnia w Salt Lake City jest pierwszego. Dzisiaj mamy, w tym roku mamy jakieś inne zespoły. Mamy San Antonio, mamy Utah, ale mamy jakieś inne drużyny.
Nie mamy Bostonu?
Chyba nie, ale nie pytaj się mnie dokładnie, po prostu widziałem tam inne drużyny niż zwykle. Sprawdzałem nawet w trakcie finałów konferencji, ile jest w pojedynku San Antonio-Utah w Salt Lake City drużyn lig letnich, bo myślałem, że Utah ma sweep, ale San Antonio wygrało. Pamiętasz tę edycję, gdzie Kyle Anderson był wielki? Czasy. Bryn Forbes i grał jeszcze ten brat Bertansa, ten mały Bertans, Dairis Bertans, rzucający obrońca New Orleans Pelicans od lutego, jeśli dobrze pamiętam, czy od marca. W każdym razie, tak, to będzie. Nie do końca, bo to tylko liga letnia, to nie jest ten sam kaliber.
Na końcu, to ta liga letnia się jednak niesamowicie przepoczwarzyła w takie wydarzenie, w którym to jest takie must be. Nie trudno sobie wyobrazić dziennikarza sportowego zajmującego się koszykówką.
To wszystkich dziennikarzy sportowych teraz, którzy nas słuchają.
Który nie poleci do Vegas.
A, no co to, ale to ja nie mam pieniędzy, żeby polecieć do Vegas, co tak pijesz do mnie tutaj, że...
Nie, ale ja mówię, że to się stało takim wydarzeniem, powiedziałbym, żeby zrobić jakiś podcast, nagrać film, zrobić jakąś, wiesz, opowieść, narrację. Wszyscy wielcy tego, którzy przyglądają się koszykówce zawodowej, oprócz nas, tam są, ale my też kiedyś tam pojedziemy.
Więc może to, co powiedziałeś, nie jest prawdą. Wszyscy wielcy tam nie są.
Dobrze. Ale też mam wrażenie, że i ceny biletów poszły w górę i dzisiaj już nie jest tak łatwo się dostać na halę, żeby to oglądać. Stało się to wydarzenie samym sobie.
I zwróciłeś uwagę na datę też. Od 5 do 15 jest Liga Letnia w Las Vegas.
I wymusili na wszystkich, żeby grali w Las Vegas. Wreszcie, jest 30 drużyn.
I zwróciłeś uwagę na datę, że jest od 5 do 15?
Tak.
No, coś ci to mówi? Nie miałeś tego wrażenia, że tylko 10 dni trwa liga letnia?
A że tak krótko?
No, będzie szybciej, nie będzie tej umierającej fazy ćwierćfinałów, gdzie ludzie już nie grają i grają jakieś super rezerwowe drużyny najczęściej. I nie interesuje nas często ta liga letnia, jak już wiesz, od fazy pucharowej, tylko te pierwsze 2, 3, 4 mecze, potem okazuje się, że ktoś nie gra, zostaje wolny i potem już nie wiadomo, i ona tak dogorywa na końcu, więc...
To prawda.
Więc to jest chyba ten plusik, że...
Zwłaszcza, że ci najlepsi grają na ogół mecz 2, jeśli się nie kontuzjują.
Tak, w pierwszym meczu. Terminarzu nie ma jeszcze, więc wszystko będzie przed nami. Niemniej, mój drogi, teraz w tym momencie, gdy nie ma żadnych meczów, mówię, żadnych treningów, wczoraj był taki poniedziałek, ja mówię, co się dzieje? Mówię, gdzie ja jestem? Muszę się połapać w tym wszystkim, znowu pokleić. Przed laty zawsze miałem takie dookreślone co do joty plany na off-season, ale w tym roku, wiesz co, ci powiem, w tym roku idę z flow. Zobaczymy, gdzie to wszystko poniesie i czym będziemy się zajmować i o czym będziemy mówić. I rzeczą, o której nie mogę przestać myśleć, mój drogi, cały czas są Lakers. Lakers.
Ja dzisiaj też obudziłem się tak o 4 w nocy. Nawet popełniłem jakiegoś tweeta w tej sprawie, a może nawet popełniłem go w nocy wczoraj.
Tak, błędnego.
Tak, bo jeszcze...
Użyłeś słowa wszystkie. To jest to ryzyko, gdzie się używa słowa wszystkie, żaden. Ja zaraz sobie
potem zrobiłem oprócz.
Tak, i potem sobie zaprzeczyłeś. I chciałem ci przypomnieć o tym, ale pomyślałem o tym, że obudziłeś się w nocy i napisałeś tak, o, tak, go with the flow. Tak było.
Tak było. Więc... Nie, ja nie, zdawałem sobie sprawę z pewnej sprzeczności tego zdania, ale już tak nie miałem siły się cofać.
Czy ktoś zwrócił ci uwagę w komentarzu?
Tak. Oczywiście.
Dobrze,
oczywiście,
brawo.
Że zapomniałem o C. Więc napisałem do kolegi przybyło, oby ci przybyło, że i nie lat, że ostatni gasi światło.
Ja nie wiem, o co chodzi, więc czy słuchacze będą wiedzieć, o co chodzi.
C.
Światosław Michajlok.
Tak.
Aha, no że zapomniałeś. No tak, mi chodziło o to, że
zapomniałem i zapomniałem, że ostatni gasi światło.
A, czyli taki żart czaił się, jeśli kliknąłeś wewnątrz tweeta i prześledziłeś odpowiedź twoją na odpowiedź. A, czyli tam była jeszcze komnata, w którą wchodziłeś i dostawałeś taki pęk i taki żarcik.
To była taka mała komnata, takim małym kluczykiem ją otworzyłem i przeszedłem w nowy wymiar.
Mhm. I dałeś komuś, dałeś panu przybyło żart. To dobrze.
Dałem mu światło.
Czyli też obudziłeś się w nocy, znaczy ja nie obudziłem się w nocy, spałem pięknie i myślisz o Lakers, bo przeczytałem artykuł Adama, przeczytałem kilka innych artykułów i...
Adam sobie pofolgował. Zastanawiałem się, czy tam ćwiarteczka Jerkoniaku nie była.
Tak, pierwsze zdanie było dosyć szokujące.
Potem następny akapit był równie szokujący, bo coś cały czas biegnie do przodu i tak jakby Adam nie mógł tego złapać. NBA jest jak królik.
Wiesz co, ja myślę, że...
Ale spotkało się to z ogromnym negatywnym przyjęciem przez 46 graczy. Po co te słowa? Świetny artykuł. Nie wiem, po co epatujesz przekleństwami.
Dobrze, no to ja spróbuję wytłumaczyć Adama, bo my bardzo często myślimy w ten sam, dokładnie w ten sam sposób. Dlatego jesteśmy wspólnikami i siedzimy w tym. Wiesz co... Wczoraj rozmawiałem właśnie z Olą Oli, to jakoś tam w trzech zdaniach próbowałem powiedzieć, że jeszcze 5-6 lat temu, pamiętam, potrafiłem po zakończeniu sezonu wyjechać sobie w Bieszczady na 3-4 dni i wiedziałem, że nie tracę tak dużo i nie traciłem tak dużo. Działy się, jak zwykle, były jakieś rumorsy przeddraftowe, ale no, to były rumorsy. I gdzieś to się to tak zmienia przez ostatnie lata, że jednak już wiesz, że po zakończeniu sezonu zaraz wchodzimy w następny sezon ostro i grubo. Z czego to wynika? Może wynika to też z takiej zmiany myślenia ludzi, którzy się zajmują NBA, którzy muszą podsycać, o dziennikarzach mówię, którzy muszą podsycać, wiesz, że nie ma tej przerwy, cały czas coś się dzieje. Do tego dochodzą... Do tego dochodzą, ale nie było tak zawsze. Do tego dochodzą trade'y teraz, wiesz, realny trade, który się wydarzał i to może być, wiesz, irytujące w sytuacji, w której kończysz sezon i chciałbyś naprawdę mieć chociaż chwilę oddechu, a tutaj Anthony Davis idzie i na przykład moim zdaniem, gdybym był specjalistą od PR-u i miałbym Lakersom tak zrobić, żeby ten transfer odbił się jak najszerszym echem, to bym im doradził, żeby go lepiej zrobić niż tak, jak zrobili, bo ja cały czas uważam, że to, ten transfer nie przeszedł wcale tak wielkim echem. Przynajmniej gdzie ja tu siedzę, ja tego tak nie odbieram. Może dlatego, że mi zabrakło tych pierwszych 12 godzin w nocy.
Zabrakło ci pierwszych 12 godzin, Maciej.
Może to dlatego, a może nie dlatego. Nie mam wrażenia, że ten transfer odbił się tak szerokim echem, że on tak storpedował. Niemniej, nie mówię o sobie, teraz mówię o Adamie, a dla Adama było to... W sensie nie mam tutaj żadnych jakichś takich, wiesz, informacji od niego, nie rozmawialiśmy o tym, że o Boże, ten transfer, nie, tak wcale nie zareagował, ale myślę, że to go troszeczkę tak, wiesz, prywatnie, pracowniczo zabolało, że nie ma oddechu, że nawet sobie nie można dalej poplotkować o tym, że Clint Capela jest wymieniany, tylko od razu masz buch Anthony Davis. I to, myślę, o to chodzi. I to też o to właśnie trochę chodzi na wielu płaszczyznach, ale na tej na końcu, która interesuje naszych słuchaczy najbardziej, ta, że Lakers. I z tych artykułów, które przeczytałem, zrozumiałem lepiej teraz, o co chodzi. To nie jest tak skomplikowane z tą wymianą tego wyboru w drafcie.
To teraz powiedz Miłkowi, Znykowi, jak to jest.
Nie. To nie Dzidzia, jest ten...
Dzidzia nie doczytało.
To nie, a to widzisz, to trzeba się przygotowywać w off-season. Tu nie ma meczów do oglądania, to są teksty i tweety czasem. Wiesz co, i myślę sobie, ja się zastanawiam, czy Rob Pelinka, czy są te podejrzenia, które Piotr wyrażał w swoim tekście, to są te podejrzenia, które ja wyrażałem, to są te podejrzenia, które wszyscy mamy. Ja się nie jestem pewien, czy Rob Pelinka wiedział, co robi do końca.
Nie odbierajmy mu profesjonalizmu. A co miał zrobić?
Przepraszam, ale spokojnie.
Jak inaczej mógł to zrobić?
Znaczy, chodzi o to, że ja nie wiem, czy Rob Pelinka wiedział, że na końcu tej wymiany, oddając tak dużo rzeczy na przód, tak, do 2025 roku, czy zdawał sobie sprawę, że nie doprowadzi to Lakersów do sytuacji, w której będą mieli pełny max. 32,7 milionów dolarów. Max dla ludzi z 7-9-letnim doświadczeniem w NBA. Że, to, że ta data, która gdy będzie miał ten max, czyli 30 lipca, że on myślał, że on będzie miał to wcześniej. Nie jestem pewien, że on to wiedział.
Dobrze, załóżmy nawet, że nie wiedział, tylko no. Co on miał innego, co miał innego zrobić? Jaka jest alternatywa?
Wiesz co, alternatywa jest taka, żeby klepnąć ten deal 30 lipca. Bo to chodzi o sytuację,
tak,
w której Pelicans...
Dobrze.
No, o to chodzi. I żeby Pelicans wiedzieli o tym, że dobrze, klepiemy ten deal 30 lipca. I teraz...
Ale oni nadal mogą go klepnąć 30 lipca.
Mogą, tylko że Pelicans mogą teraz chcieć coś jeszcze od Lakers, żeby klepnąć ten deal 30 lipca. Rozumiesz? Jeszcze coś
wydębić od nich. Ale czy my wiemy, jakie są ustalenia w tym zakresie? Chyba nie.
Nie jesteśmy pewni, czy oni nie mają tego przypadkiem ustalonego. Bo dla Pelicans incentywa taka, żeby zrobić ten deal wcześniej, jest taka, że będą mieli więcej cap space'u. Tak? Tylko, że z drugiej strony jest pytanie, jak bardzo cap space jest rzeczą potrzebną New Orleans Pelicans w tym roku. A to wraca do pytania, że nie wiemy do końca, jak w którą stronę Pelicans chcą iść. Czy chcą już szybko się budować, tak, czy poczekać. Więc
no tego nie wiemy. Taki rumorek widziałem, że się zastanawiają nad Billem Bradleyem. Billem Bradleyem.
Senatorem Billem Bradleyem z New York Knicks. Człowiek, który jest w Hall of Fame, mimo tylko, że jeden raz zagrał w meczu gwiazd. To jest za politykę wszedł do Partii Demokratycznej, jeśli dobrze pamiętam.
Bradley Bill.
Wyciągają z kapelusza Billa Bradleya. 66-letni Bill Bradley w systemie go, go, go Alvina Gentry'ego. Ale mój drogi, dobrze, Lakers. Zastanawiam się nad tym ogólnie. Chciałem nawet taki tekst napisać z podpowiedzią dla Lakers. Czy w sytuacji, w której Los Angeles Lakers się znajdą, czyli mając albo 32 lub 24 miliony dolarów, to jest duża różnica, możesz powiedzieć, nie? Czy w sytuacji, w której Lakers się znajdą, nie lepiej jest im zamiast jednego gracza z rynku podpisać dwóch graczy z rynku?
Nie zrobią.
No tak, ale ja się zastanawiam, czy nie lepiej jest im to zrobić. Z kilku powodów. Po pierwsze, ja nie... Wiesz co? Nie ma na tym rynku... Durant jest kontuzjowany. Jeśli Kawhi Leonard nie jest dla Lakers, ja nie wiem, czy tu jest taki gracz, któremu bym tak... O tak położył maksimum. Znaczy jest, ale to nie jest takie ogromne przekonanie. Taki, o tak, 4-letni maksymalny kontrakt.
No, masz dwóch graczy, którymi się poważnie zastanawiasz. No. Masz Kemba Walkera i Kyrie Irving.
Kemba Walker nie jest maksymalnym graczem, moim zdaniem. Kyrie Irving jest...
Ale powiedzieliśmy, że to nie ma znaczenia, czy on jest, czy nie jest. On po prostu dostanie takie pieniądze. No. Na tym rynku. Jeśli chcesz go mieć, musisz dać mu maksymalny kontrakt.
Ale ja mówię o sytuacji Lakers, tak?
Ja też mówię o sytuacji.
Więc jeśli chcesz mieć Kemba Walkera, to musisz dać mu maksymalny kontrakt, a mówię, że nie jest wart maksymalnych pieniędzy.
Znowu wracamy do dyskusji, kto jest wart maksymalnych pieniędzy.
Nie, wracamy do tej dyskusji, którą ja usiłuję poprowadzić. Do tej dyskusji sprzed dwóch minut. Czy nie lepiej jest Lakers wydać, załóżmy dobrze, że mają te 32 miliony dolarów na maksa dla gracza z 7-9-letnim doświadczeniem. Czy nie lepiej jest im wydać te 32 miliony dolarów tak, żeby rozdzielić je na dwóch graczy? A może nawet się uda to rozdzielić na trzech graczy i skorzystać z magii Lakers i faktu, że LeBron James i Anthony Davis tam są i może niektórych taniej zgarnąć.
Dobrze, propozycje.
No to pierwszym graczem, którego mam w głowie, jest Patrick Beverley, który jest idealny do tego składu. Pierwszy jest doświadczony, drugi jest lepszym graczem playoffowym niż w sezonie regularnym, co będzie ważne dla Lakersów. Po trzecie jest kimś takim, Ja myślałem o Jimmy Butlerze jako takiej gwardii przybocznej dla króla. To on jest graczem, który będzie gwardią przyboczną dla króla, ale nie za maksymalne pieniądze. Tylko też jest...
Jego injury prone jest, predestynuje go absolutnie do tego, żeby być graczem Lakers.
Ale LeBron nie jest injury prone.
No dobrze, no ale...
Przestań, ten... mój drogi, to, że twój skład jest kontuzjowany, ale bogowie koszykówki ja... zadziałali, to teraz nie zrzucaj na wszystkich injury proneness, bo robisz to od momentu, kiedy padł Klay Thompson. Już mnie to irytuje. Wszyscy są kontuzjowani, to jest sport, ludzie są kontuzjowani, ja też byłem kontuzjowany, mój kolega był kontuzjowany, trzeba sobie z tym radzić.
Są kontuzjowani, dobrze.
Bo na przykład, bo mówiłeś o injury proneness Anthony'ego Davisa i nie powiedziałeś, ile meczów Anthony Davis zagrał w ostatnich 3 latach. Sprawdziłeś to?
No?
Jak mało meczów opuszczał przez kontuzję? Sprawdziłeś to? No to sprawdź. Ile meczów zagrał w sezonie 2017-18? To też jest troszeczkę taka, wiesz...
Ale nie, nadal ma taką opinię, no. Nic na to nie poradzę.
Jezus Maria, ale mówię ci, który gracz nie jest kontuzjowany?
No są tacy, którzy nie są kontuzjowani.
No dawaj mi graczy, którzy nie są kontuzjowani.
O jest, było odmieniliśmy tą dyskusję wczoraj.
No straszne jest to, że się zatrzymałeś na tym. To jest naprawdę jakiś ból twój wynikający z faktu, że Warriors spadli?
To jest Warriors, to nie ma nic wspólnego.
No nie można już gracza wymienić, bo jest injury prone. Patrick Beverly grał, był żywy, żwawy w playoffach. No to o czym? Jaki injury proneness mówisz?
Dobrze. Ile meczów rozegrał Patrick Beverly w ciągu ostatnich 5 lat? No? Dobrze, Patrick
dobrze.
Beverly.
Dobrze, naprawdę chcesz, tak? Chcesz to w ten sposób robić? Każdy. Nie, znaczy dobrze, ja mogę się nie czepiać, bo wiem, że kogoś teraz pewnie denerwuje, jak Kwiatkowski, odpuść znikającemu, będziesz się czepiał, powiedział injury prone, przejść dalej. Chciałem powiedzieć tylko o tym, że Patrick Beverly jest dobrym fitem tutaj. Możesz go mieć taniej, możesz go mieć za... Ja bym mu dał dużo, szczerze, za 1 rok i nie dałbym mu 3 lat, bo ma już trochę lat. On.
30.
Tak. I... Jego atletyzm, jak wytrzyma? Na razie wytrzymuje nieźle, bo jest bardzo mądrym graczem. On jest takim typowym, klasycznym graczem, który w playoffach jest lepszy, bo to jest gracz wygrywający. O to chodzi. I czy Lakers mogą go mieć za 15 milionów dolarów na przykład na jednorocznym kontrakcie?
Ale to rozumiem, że taki schemat budowania drużyny, kleimy co roku coś nowego, tak?
Nie zupełnie, bo mogę mu dać mu dwuletni kontrakt na przykład. 2 lata, 15 milionów dolarów.
No to się zdecyduj, czy robisz, chcesz mu dać 2 lata, czy chcesz mu dać rok.
Ja bym chciał chciałbym go mieć na rok. I to jest jeden gracz, którego mam w głowie. Bo chodzi o to, że jest jeszcze ta druga rzecz, że jeśli Lakers podpiszą maksymalny kontrakt z trzecim graczem, to nikogo nie będą mieli do wymiany w trakcie sezonu.
No nikogo, absolutnie. No.
Jeśli uda im się podpisać 2 graczy za 15, 16 albo 3 graczy, nie wiem, rozdzielić te 32 miliony na 3 miejsca, chodzi mi o to, żeby nie przepłacali Chrisa Middletona i nie dawali mu 32 milionów dolarów. Chodzi mi o to, żeby nie przepłacali Kemby Walkera i nie dawali mu 32 milionów dolarów. No. Na starcie, oto. Jeśli mogą mieć Kyriego Irvinga, to może. Kyrie Irving może. On też jest injury prone. Jeśli natomiast podzielą te pieniądze na trzy części, to mają 3 ludzi, mogą mieć 3 ludzi, 2 ludzi do wymiany i mogą jeszcze Kuzmę jako zanętę wrzucić, jeśli się ktokolwiek pojawi na rynku.
Ale wymiana ma ciekawe. Oni są w takiej sytuacji, że na razie mają 3 graczy i 9 slotów tak naprawdę. No. Jeżeli dołożysz Bongę i Wagnera, to masz 5 graczy.
Caruso jest pod kontraktem.
Nie, Caruso się kończy przecież.
Two-way kontrakt, tak?
No. Dobrze, masz Caruso. 6 graczy. Nie, oni, jeżeli wejdą rzeczywiście tam w tym maszacie, jeżeli oni dadzą te pieniądze jednemu graczowi, to są skazani na poszukiwania, no już naprawdę, mułów i wodorostów, na ludzi, którzy wezmą ogromną obniżkę swoich wynagrodzeń po to, żeby zagrać z LeBronem Anthony Davisem. I co więcej, wydaje mi się, że największa trudność polega na tym, że za te pieniądze musi znaleźć graczy, którzy umieją rzucać w systemie gry z LeBronem Jamesem. Jeżeli tych graczy nie masz, no to znowu skończysz taką dziwaczną zbieraniną typu Rondo, Beasley, Stevenson, gracze, którzy są kompletnie niepasujący do tego, czym jest, czym jest gra z LeBronem Jamesem. I to się musi skończyć znowu katastrofą.
Jeśli zrobisz to właśnie w ten sposób, że wydasz, przepłacisz, tak, jednego gracza i skończysz z graczami zdrapywanymi za część mid-level i minima,
no tak? Bo będziesz miał 100 milionów, będziesz miał w trzech graczach, no. 95 milionów. No.
Z tym 15...
Zostają ci jakieś mid-levele, zostają ci jakieś exceptions typu, nie wiem, tam ten dwuroczny wyjątek, czy ten, no generalnie jesteś nigdzie. Już nie mówię o sytuacji, w której któryś z twoich graczy łapie kontuzję i nie gra.
Mhm.
Bo tego zespołu...
O to też chodzi. O to też chodzi, że jak masz trzech ludzi, to jeden z nich łapie kontuzję, takich trzech. Ale nawet na końcu mówię, ja bym nie stawiał tutaj trzeciego, ja tu nie widzę trzeciego do pary, wiesz, żeby stworzyć takie klasyczne Big Free. To musiałby dołączyć Kawhi Leonard do tego zespołu. No co się nie zanosi, raczej nie widać, żeby to Kawhi miał być. Kyrie Irving może.
Ale to byłoby, słuchaj, to byłoby niesamowite. Kawhi, LeBron.
Więc mówię, Kyrie jest chyba jedynym graczem realnie dostępnym dla... Znaczy, no tak, na kto? Klay jest kontuzjowany, Durant jest kontuzjowany. To trochę nam osłabiło swoją drogą free agency, nie tylko plany Knicks.
No nie, ale wiesz, no Klay Thompson był nie do wyjęcia nigdy.
No, tak to wyglądało, pod warunkiem, że Warriors zaoferowaliby mu maksymalny kontrakt.
I on by przedłużył, to nie jest to, że on by się gdzieś rozglądał. Zresztą teraz też mu zaproponują i on też go przyjmie. Zresztą jego ojciec to wprost powiedział, że w ogóle nie ma żadnej opcji, żeby on podpisał z kimś innym. Że podpisuje Maxa z Golden State i w ogóle... Zauważ, że w ogóle nie było dyskusji.
Więc masz Kyriego Irvinga w tym momencie, raz jeszcze, bez Klaya Thompsona. Bez
Kevin Duranta, trochę
masz Kawhia Leonarda.
Bez... Które nie wygląda na to, jakby miał przedłużyć umowę z Toronto.
Duranta nie masz już na rynku, Anthony'ego Davisa nie masz już na rynku.
To nie... zaczynasz grzebać, no masz tak, zastanawiasz się nad Jimmy Butlerem.
I to nie jest gracz, któremu ja bym dał 33 miliony dolarów od startu. Kemba Walker też nie jest tym graczem.
Ale on... oczekuje takich pieniędzy.
Bo to chodzi o taką sytuację, w której jak już masz LeBrona Jamesa i Anthony'ego Davisa, to nie potrzebujesz przepłacać kogoś, kto będzie dla ciebie robił rzeczy, które może dla ciebie robić ktoś taki jak Patrick Beverley i jeszcze drugi gość. Nie potrzebujesz wcale trzeciego super, super gracza, możesz...
Lepiej wydać... Daj mi tego drugiego gracza.
Spojrzę jeszcze...
No, Mirotić.
PJ Tucker byłby fajny, gdyby był na rynku. Ale on to bardziej jako piąty gracz do drużyny.
Ale tak.
Zarabia teraz 12 milionów dolarów. Zaraz ci kilka Mirotić, takich nazwisk.
Ariza.
Rzucę.
Sepolosza.
Ariza jest wolnym gra, ale ja nie. W Arizę bym się bał inwestować. Jest dużo centrów, ale oni nie potrzebują centra, wydaje mi się, z Anthony'm Davisem i z Moritzem Wagnerem. Jakkolwiek to brzmi. Wiesz co, kto jest ciekawym graczem?
Centra to oni sobie za minimum wezmą. To będą ludzie, którzy wiesz, będą chcieli wiesz, pozostać w tej lidze.
Tak.
Greg Monroe.
Nie, lepszy gracz niż Greg Monroe, nie Monroe.
A może Lopez?
Robin Lopez.
Lopez brat.
Robina Lopeza brat. No na przykład. No.
On może się skusić na grę w Kalifornii. Za niewielkie pieniądze.
Jednym z takich graczy, który znakomicie by się nadawał do Lakers, byłby znakomitym fitem, tylko ciekawe, jaki on będzie miał rynek. Może dotrzymać duże pieniądze, jest Bojan Bogdanowicz jako shooter. 20 punktów na mecz od kontuzji Oladipo, 44% za 3.
Ale ile, ma 30 lat?
Nie, on tak wygląda, on ma chyba 27 czy 8 lat. I on jest graczem za 15 milionów dolarów, który może otrzymać, 15, 16, 17, on może otrzymać więcej. No ale gdyby się u Lakers udało Beverleya z Bogdanowiciem zmieścić w te 32 miliony dolarów, to wolałbym to szczerze mówiąc niż Jimmy'ego Butlera i Kemba Walkera. Ich dwóch. Niż jednego Butlera i Walkera i Chrisa Middletona. JJ Redick ma już trochę lat, on też byłby świetny do tego teamu.
Chyba
zostanie w Filadelfii. Tobias Harris dostanie więcej, ktoś go przepłaci na rynku. Dalej patrząc...
Wiesz co, ma 29 lat już Bogdanowicz.
Bogdanowicz, no to jest prime.
Biały prime.
Ale on się rozwija, mój drogi, cały czas. On jest coraz lepszym shooterem. On już teraz jest jednym z 10 najlepszych shooterów w NBA. Bojan Bogdanowicz.
On już ma 30 lat.
On jest chorwacki, on zaraz będzie chorwacką wersją Kleja Thompsona. Nie będzie tak dobry, bo nigdy nie będzie tak dobrym obrońcą. Ale jeśli chodzi o shooting i snajperyzm, to on jest ciekawym graczem. Tylko, że Indiana będzie go chciała zostawić na pewno i da mu 20 milionów dolarów na wstępie. Zobaczymy, w jakim kontrakcie.
Dobrze, a może się przeprosić z D'Angelo Russellem?
Nie.
Nie.
Tego bym Lakersom nie doradzał. No.
Poczekaj, no to no popatrzmy tak. Kto
jest dużo. No. Jest dużo takich graczy, o których można.
Szukamy shooterów chyba, prawda? No.
Mówię, Bogdanowicza będzie ciężko złapać na tym rynku, bo ktoś postanowi zainwestować w jego shooting większe pieniądze, więc myślę, że Lakers musieli tutaj mieć 20 milionów dolarów na starcie gotowe, a nie wiem, czy oni chcą to dać. No, a z drugiej strony to byłoby trochę za dużo za niego, nie wiadomo, w którą stronę to do końca pójdzie, jak będzie grał, wiesz, pod wielkimi światłami, a nie w Indianie, czy ta ręka, wiesz, będzie działać i chodzić.
A taki Millsapik?
Millsap ma opcję w Denver.
No wiem, ale może ją, wiesz, no może nie wejść w tę opcję.
Wiesz co, ja myślę o Lakers w kategoriach obwodu. Pierwsze, takich graczy szukam, bo tam jest deficyt ewidentnie, na obwodzie Lakers, bo jak wczoraj mówiłem, LeBron na czwórce, Davis na piątce, to jest jeszcze Kuzma, który będzie w tej piątce grał jako taka czwórko-trójka razem z LeBronem. Oni nie mają w tym momencie startera. Na jedynce jest startera, na dwójce.
Takich graczy, zawsze możesz KCP podpisać.
No ale to jest to tak równie do... No zawsze możesz. Zawsze możesz... Jest jeszcze Wilson, jeden gracz.
Wilson Chandler?
Nie. To ty idziesz w takich Beasleyów już. O lepszych graczach mówię. Na przykład inny shooter, który idzie w górę. 38% za 3 w poprzednim sezonie. 15 punktów na mecz, 3 trójki prawie w meczu, 2,7 trójek, 20 ile? 6 lat? Ja nie lubiłem tego gracza, ale jego shooting jest coraz lepszy, zwłaszcza shooting off the bounce po koźle. Terence Ross jest wolnym agentem.
O cholera.
No?
Terence Ross.
Mhm.
No też musisz mu dać 10 milionów.
10 milionów, no? Ale to jest właśnie to 10 milionów. No.
15 pewnie, bo on uważa, że się zrobił lepszy niż to 10, które miał.
Tak, bo on idzie w górę cały czas.
No wiem, możesz próbować wyjąć Danny Greena.
Nie, Danny Green nie umie kozłować. Znaczy, no możesz, dobrze, Danny'ego Greena możesz, no wyjąć.
Nikola Mirotić.
No tak, tylko mam wrażenie, że schodzimy już trochę poziom niżej niż Bogdanowicz, niż Beverly.
No nie, szukamy shooterów, Jeremy Lamb. No.
No tak. No to mówię, to nie są zawodnicy, którym ci zawodnicy, których wymieniasz, to nie są zawodnicy, za którymi bym krzyczał, że tam, wiesz, 15 milionów dolarów zasługują, nie? Czy coś takiego. No tak, ale Jeremy Lamb, no tak.
Justin Holiday?
Nie. To niepoważny gracz. Ale też shooter, tylko taki volume shooter. Alfa Ruka Minu, ale on miał, kurczę, tak słabe playoffy na końcu, nie grał zupełnie w nich. On nie jest też shooterem.
Seth Curry.
O, Seth Curry jest graczem. Oczywiście, a to za małe pieniądze, za mniejsze pieniądze.
Niż... Też z ósemkiem.
No właśnie, no może tak, no. Jeśli będzie Seth Curry dostępny. No, tego typu. Dobrze.
To wszystko, no co to, Wayne Ellington?
To Wayne Ellington byłby bogiem w systemie LeBrona Jamesa.
Quincy Pondexter?
Kto? Quincy Pondexter nie gra, masakra. Ile lat już bez Quincy'ego Pondextera? Strasznie się ta jego kariera rozłożyła, mój drogi. No nic. Bogdanowicz, Beverly, Terence Ross, może Jeremy Lamb. Jak podzielić te 33 miliony dolarów?
Płakał.
Jeszcze raz?
byś płakał, jakby Jeremy Lamb odszedł.
Nie, ja go nie chcę, on jest overrated. Więc ja też
ja uważam, że on jest ciągle underrated, w sensie, że on nigdy nie został, nie gra roli, do której dorósł.
Rozumiem, dobrze. Ja niemniej nie polecałbym Lakers go pozyskiwać na końcu, bo to też nie jest taki klasyczny snajper do LeBrona Jamesa, tylko ktoś, kto lubi przytulić piłkę. I to jest kłopot z Jeremym Lambem. Wayne Ellington byłby lepszym graczem z tego punktu widzenia, że podajesz mu, on rzuca i ciepie od razu. Terence Ross też lubi troszeczkę przytulić, ale Ross jest lepszy. Ma trochę...
Nie, moim zdaniem Lakersi nie wytrzymają. Trochę... Nie wytrzymają ciśnienia, wiesz?
Bo to jest dla nich będzie najłatwiejsze rzucić się po coś większego, tylko że no mówię, zaraz musimy się przekonać, czy będą mieli w ogóle pieniądze na to, żeby położyć Kyriemu Irvingowi maksymalny kontrakt.
Słuchaj, a może ten, a może na przykład twój ulubiony gracz?
Alex Caruso już jest. Alex Caruso niech będzie starterem w tej drużynie.
Tyler Johnson nie wykorzysta opcji i pójdzie do...
Od kiedy to Tyler Johnson jest moim ulubionym graczem? Jakie to jest...
Nie wiem.
Co za pułapeczka. A, dobrze, mój drogi, wiesz co, pierwsza drużyna, mówię, Lakers, o której pomyślałem, druga drużyna, o której oglądałem, czy oglądałeś kiedyś taki film Karate po polsku?
Karate Kid po polsku? Nie,
Karate Kid, może... Karate po polsku, z Buczkowskim, o takich dwóch młodych mężczyznach, którzy przyjeżdżają, to jest polski film z 87 roku, dwaj młodzi polscy mężczyźni przyjeżdżają na Mazury, remontować, w zasadzie to malować kościół. Ksiądz zostawia im klucze i jeden z nich jest karateką i artystą, a drugi jest jego kolegą, takim też wysportowanym. I wchodzą w potyczki z miejscową, popijającą ludnością, którą reprezentuje pan, najlepszy aktor polski według mnie teraz, pan Buczkowski, przynajmniej mój ulubiony aktor. Przepraszam, niekoniecznie najlepszy, ale mój ulubiony. Reprezentuje pan Buczkowski jeszcze w młodym swojej buczkowszczyźnie, z taką szeroką buzią, brwi prawie nie ma. I tam pojawia się pani Dorota Kamińska. Pamiętasz panią Dorotę Kamińską za młodu, w latach 80? Bo wiesz, o kim mówię. O siostrze Emiliana Kamińskiego, która gra teraz w Klanie, jeśli dobrze pamiętam.
Aleś to wszystko... tak bym przygotował.
Nie przygotowałem. Ja po prostu obejrzałem film wczoraj, bo jest off-season. W drugim filmie grała nasza ulubiona pani Roma.
Pani Kamińska niestety bardzo źle się postarała.
Tak, to tą opinię wczoraj od razu, ona od razu wyskoczyła. Ja niemniej polecałbym Dorota Kamińska, Karate po polsku, jeśli ktoś może wpisać sobie w internet, to bardzo polecam. Jedno z najlepszych ciał damskich. Historii tego kraju.
Lat 80. Mm-hmm. Jeden z największych naturszczyków Buczkowski.
Nie łączyłbym ciała pani Kamińskiej z ciałem pana Buczkowskiego. Ale to jest zabawny film, bo on ma przez pierwszą połowę filmu zastanawiasz się, czy dwaj główni bohaterowie nie są przypadkiem homoseksualistami, jak grają, wiesz, siedząc przy ognisku, grając na, wiesz, na organkach i grając na gitarze, myślisz sobie, że tutaj twórcy tajemnicy Brokeback Mountain byli i oglądali to i pomyśleli, tak, zróbmy taki film, tylko dodajmy do tego więcej wątków, w którym pan panu. Bo tutaj na końcu jednak jest to film hetero,
tak?
Już zapomniałem, już w tych czasach już zapominam, że istnieje takie słowo. No nic. To raz. Dwa. Widziałem też wczoraj raz jeszcze film, którego nie mogę się naoglądać, z panią, z naszą ulubioną panią, z panią Romą.
Romą G?
Z Romą G. To jest jak pani Roma G jest jeszcze panią młodą G. To jest film Doroty to nie jest Doroty Masłowskiej, na podstawie Doroty Masłowskiej książki świetnej, film Wojna polsko-ruska. Kojarzysz taki film?
Kojarzę bardziej książkę niż film.
Niezły...
Boris
Szyzgrad. Niezły odjazd. Niezłe prochy w tym filmie są. Ale świetny film. I tyle jest świetnych cytatów. Na przykład,
ale dokąd zmierzamy z tą taką filmową zapowiedzią?
Do tego, żeby pomyśleć o Houston Rockets.
Aha. Ale to co ma Buczkowski? Ponieważ legendarną rolę 7 życzeń dozorcy Rosolaka?
Buczkowskiego?
Tak.
W siedmiu życzeniach? Raz, tak. Poczekaj. Raz.
Siedem życzeń.
A, tak, już przypomniałem, już widzę. Już widzę.
Radem Enesie.
Tak, tylko że Buczkowskiego. Wiesz, ja jestem Buczkowskim grubo i mnóstwo jego ról to jest właśnie taki drugi, trzeci plan. I nawet filmy, w których on gra taki drugi plan, właśnie jak taki drugi, wiesz, wynurza się z tego drugiego planu ewidentnie, tak jak w Karate po polsku, to jest rzadkość tak naprawdę. On jest jednym z lepszych aktorów w drugim, takim trzecim planie i no, jest rewelacyjny.
On jest taką emanacją i esencją polskości.
Mi się z Warszawą kojarzy, z Praszką.
To taki właśnie jakiś, wiesz, handel walutą, fałszowanie faktur, przebijanie numerów samochodów, mały handelek, komuś jakieś lunty spuścić. To jest właśnie rola dla tego. I to jest właśnie taka... Czym jest taki statystyczny Polak? No. Wódki się napić, odbić z półbasa, kaszany przytulić, grilla zrobić. On jest taką... Powinien być na jakiejś banknocie.
Wiesz co, on jest dla mnie... On jest teraz moim ulubionym polskim aktorem. Jest takim naturszczykiem, ale on jest dla mnie...
Nie wiem, że jakąś szkołę skończył w ogóle.
On jest dla mnie taką gorszą wersją mojego ulubionego polskiego aktora w historii.
Maklakiewicza.
Pana Maklakiewicza. To jest taka piąta woda po kisielu. Nie chcę obrażać, bo Maklakiewicz jest genialny. Po prostu z mistrzostw.
Ale to jest ten sam typ.
Ten sam typ. No, podobny typ to taki, to tak, no. No nic.
Z kolei Himmelsbacher wziął ten taki gość, jak on się nazywał, Paragon.
Jest taki...
1-0 dobrze. Jak on się nazywa? Heniu? Ten taki film o tym dzieckiem bezdomnym i tak dalej, taka historia człowieka, który się właśnie zapił. No dobrze.
Paragon. No tego, nic, wiesz, jest lato, jest taki fajny kanał, zawsze jak dorwę telewizję, jest taki kanał Kino Polska, coś takiego, Kino.pl i tam są zawsze polskie filmy z lat 80-tych, 90-tych, lecą cały czas i to rewelacyjne. Rzecz, jak już uda mi się włączyć telewizor, to już nie schodzę. Wczoraj dwa praktycznie z rzędu. A lato. Mój drogi, dobrze, tak. I Houston Rockets. Myślę sobie o Houston Rockets jeszcze. Oni zapomniani teraz są tutaj w tym wszystkim i tak sobie myślę o nich ciepło. Tam się dużo rzeczy dzieje, mnóstwo dzieje się w Houston Rockets. Zła teraz. Muszę o tym napisać więcej. Ale myślę sobie o tym, że są te informacje... które mamy od zakończenia sezonu, że Daryl Morey handluje wszystkimi, nie Jamesem Hardenem, ale wszystkimi, jak się teraz już okazuje, że to nie jest James Harden, ale Capellą i Chrisem Paulem i nowa informacja, handluje, żeby pozyskać jak najlepszych graczy w zamian i jakiegoś topowego zawodnika dołożyć do składu. I myślę sobie o tym, że Houston Rockets w rozwoju sytuacji, który nastąpił w finałach NBA, Houston Rockets powinni... Zastanawiam się, czy powinni wrócić całą ekipę razem, zmienić styl gry i czy
nie no nie, ale właśnie Maciej, tak się zastanawiam, ponieważ...
Faworytem. Czy Houston Rockets nie są faworytem konferencji zachodniej?
Styl Morreya to jest taki trochę, bym powiedział... permanentny adjustment, w sensie w sytuacji, w której nie masz dzisiaj twój największy konkurent krwawi i raczej nie będzie Henryk Gołębieski i on nie grał Paragona, Paragona grał Chużnicki, także Ru, ten twój komentarz jest niepotrzebny.
Jaki to jest film? Znam ten film. No?
Co?
Jak, o czym mówisz?
Nie, mówię, że Paragona grał Marian Chużnicki.
Ale o czym?
Który też jest.
To jest serial, tak? Jakiś?
Paragon, tak. To chyba książka Bachdaja.
A ty mówisz o książce, czy o filmie?
Mówię o filmie, no. Mówimy o filmach.
Tak, film więc był, jak się nazywał? A, no tak, Gołębieski jako na
to. Do przerwy 01.
Do przerwy 01, no. To serial.
Może to był serial.
Tak, dobrze, tylko sprawdzam.
Serial filmowy. zgódźmy się, że to był serial filmowy.
Tak, to był serial telewizyjny, według Wikipedii.
Nawet.
O. Puszczany w telewizji był.
Dobrze, więc w sytuacji, w której...
Aktorzy
w której...
byli ludzie, którzy udawali, że to się dzieje naprawdę, a byli aktorami, za co dostawali pieniądze. Inni to oglądali? No, dobrze?
Chyba tak.
Chyba tak to było. Tak funkcjonuje serial. I kino.
W sytuacji, w której trochę krajobraz na zachodzie się zmienił, gdzie nie ma wybitnego faworyta do mistrzostwa, szanse się trochę wyrównały, czy nie powinieneś pozwolić sobie na jeszcze jeden run i powiedzieć sobie, haha, wiecie co, tak właściwie to jednak nie będę wami handlował, weźmy się znowu, pogódźmy, złapmy za rączki i spróbujmy zdobyć ten zachód, bo to jest być może ostatni moment. A on tutaj widzę, mimo tego, co się wydarzyło, tak jakby już, wiesz, busola na kursie i idzie jak lodołamacz do przodu, już się nie cofa, nie zatrzymuje.
No tak, ale widzisz, zastanawiam się, jaki wpływ na to, że tak robi, ma ją kłótnie między Chrisem Paulem i Jamesem Hardenem, do których wreszcie doszło. Doszło do nich na końcu playoffów, gdy Houston Rockets odpadali z Golden State Warriors. I czy to, co się stało, to jak oni się poróżnili na końcu tej serii i taka zmiana dynamiki między nimi, fakt, że wiesz, że Paul jest, już nie jest tym graczem, jakim był, choćby nawet rok temu.
Ale czy nie jest tak, że dzisiaj obwinia się za porażkę Houston Rockets, obwinia się zdziadzienie Chrisa Paula i się nie tak pokazuje palcem dzisiaj, mówi się, no Krzysiu, to trochę twoja wina.
Trochę też niezostawienie Trevora Arizy w składzie.
To jest oczywiste, ale to mówiliśmy o tym już dawno. Natomiast wiesz, no, że siłą rzeczy on jest trochę w takim, trochę jest w takim okopie ten biedny Chris Paul, bo wszyscy tak na niego patrzą, robią takie smutne oczy, a James mu to po prostu mówi w twarz. No.
Jest taki source z tekstu Tima McMahona opublikowanego dziś w nocy, który mówi, że Chris chce trenować Jamesa. James patrzy, a James patrzy się na niego i mówi: stary, ty nie potrafisz nawet minąć swojego gościa, zamknij się i patrz na mnie. To nie jest dokładny cytat, ale to jest cytat a propos tej nowej dynamiki między, wiesz, dwoma, no. Że Chris Paul chce grać bardziej, tak jak ja bym chciał, żeby Houston grało. Chris Paul chce grać bardziej poukładaną koszykówkę, a James Harden, wiesz, jest za dobry, żeby się pieprzyć w takie bzdury jak podawanie piłki. Po prostu jedzie do końca. W sensie ja nie przyznaję Chrisowi Paulowi racji, że Chris Paul ma rację w całym konflikcie. Nie, mówię, że Chris Paul też coś dobrego ma w głowie. I zastanawiam się, czy to handlowanie Chrisem Paulem też nie wynika z konfliktu, do jakiego doszło na końcu playoffów między nimi, bo kończyli te playoffy tak, że Paul był sfrustrowany.
Na pewno masz rację, ale też pamiętajmy o tym, że kontrakt Chrisa Paula jest po kontrakcie Walla najgorszy w całej lidze. Najgorszy.
I moje pytanie nie... Teza moja, że Houston Rockets jest teraz najlepszym zespołem konferencji zachodniej, na dziś? Jest? Jest jakiś lepszy zespół? Patrząc na zdrowie graczy? Nie? Ja mam Houston na pierwszym miejscu, jeśli patrząc na zawodników, którzy mogą grać dziś.
Nie, masz chyba Denver wyżej.
Nie mam Denver wyżej.
Nie masz?
Nie, mam Houston przed Denver. Houston wygrało mecz mniej niż Denver w sezonie regularnym.
I masz przed Portland.
Houston mam, tak, Houston mam najwyżej. Portland Nurkić nie gra. Jest kontuzjowany. Na mojej liście mam Houston na pierwszym miejscu, to dosyć wyraźnie. I zastanawiam się, czy... Bo nie uda się przehandlować Chrisa Paula, nie oszukujmy się. To się nie wydarzy. Więc w pewnym momencie będziesz musiał ten band tak zrolować i wrócić. Podoba mi się handlowanie Chrisa...
Najgorsze jest to, Maciej, że to masz jeszcze 3 lata tego.
A najlepsze jest to, że możesz zdobyć mistrzostwo w przyszłym sezonie. O tym mówię. I tak jak widzisz, to też to tak a propos Lakers, że najgorsze, że tam złe czasy czekają. No dobrze, ale jak wygrają tytuł?
No to wtedy przeprosimy, ale na razie nie przepraszamy.
Wiesz, jak tytuł smakuje świetnie? Jak zdobycie mistrzostwa smakuje? O, to jest fajne. Wiesz, jak się Marc Gasol cieszył na paradzie?
Pocałuj medal.
Pocałuj medal. każdym razie, na końcu to się skończy, na końcu to się skończy. To się skończy tak, że Chris Paul nie zostanie przehandlowany i oni będą się musieli pogodzić. Tam jest dużo, wiesz, tych różnych animozji teraz między Tillmanem Fertittą, Mike'em D'Antonim, Warrenem Ledgerim, który jest agentem D'Antoniego. Te negocjacje w sprawie kontraktu D'Antoniego nieudane. W końcu D'Antoni jest na ostatnim roku kontraktu, jest trochę takim lame duckiem. Daryl Morey i CEO klubu tłumaczą to, że no to u nas tak to działa, tak jak ty powiedziałeś, że Morey zawsze lubi tutaj, wiesz, szaflować, zmieniać, tu przenosić, coś się dzieje cały czas w tej organizacji.
Nie, on wiesz, on nie czeka, to jest taki gracz, który jakby wyprzedza zawsze to, co jest nieuniknione, jakby przewiduje i reaguje.
Ja proponuję Houston wymieniać Clint'a Capelę cały, znaczy Pola też mogą próbować, ale nie ten, próbować wymienić Clint'a Capelę. I znaleźć, zamienić go na dwóch graczy.
Patryka BWP-a już tam był?
Jest wolnym agentem, więc to chodzi o trade.
A, się rozmienić, żeby
Nie rozmienić. Nie. To nie będzie rozmiana. Ciekawe, czy Daryl Morey też to tak czuje. Ale zobaczymy. Po prostu Houston nie jest daleko.
Nie, ale wiesz, trochę rozbijasz, ta drużyna jest wewnętrznie, mam wrażenie, rozbita. I jak na koniec dnia będzie tak, że będzie wrzesień, październik, nic się z tego nie wydarzy, no to będziesz musiał ten rozbity garnek znowu kleić. No i powiedzieć D'Antoniemu, no słuchaj, wiesz, porozmawiamy po następnym sezonie, wszystko zależy od wyniku. Wiesz, Clint, no tak naprawdę to bardzo się cieszymy, że jesteś znowu z nami, że będziesz grał z alejupy z Jamesem Hardenem, no nie przesadzę, przecież rozumiesz, jaki jest ten biznes. Tak. Słuchajcie, no, wy teraz chłopcy tutaj, Krzysiu, podaj Jerzykowi rączkę, będziecie razem w parze, tytuł jest najważniejszy, a wiesz, no wydaje mi się, że te takie pęknięcia powodują, że drużyna nie jest w stanie zdobyć mistrzostwa.
I to jest piękne. Będę cię denerwował cały off-season, ale to, co powiedziałeś, jest właśnie nową NBA, tą, której 10 zespołów ma szansę na mistrzostwo. I przy każdym zespole będziemy mogli dać ale. Nie takie samo jak w przypadku Houston, ale przy każdym. Właśnie o to chodzi. Nie ma takich pewniaków subrędzowych. Oni idą na pewno, zostaw, spadaj, nie, Houston. Oczywiście, że ciężko będzie ich razem wrócić i wiesz, razem na jeden statek znowu zaprowadzić. Tym bardziej, że to nie jest, wydaje mi się, też dobry pomysł, bo trudno będzie ich z powrotem wrócić i nagle kazać im grać trochę inaczej. Co by było dla nich dobre.
Inaczej jak z tym trenerem? Ten trener nie umie grać inaczej.
Jak? Phoenix Suns, stary! No jak nie umie grać inaczej? No jak nie umie grać inaczej? Właśnie o to chodzi, to jest clue całe, że ten zespół gra jakby był prowadzony przez Daryla Morey'a, nie przez Mike'a D'Antoniego. To jest clue. Oni jeszcze trochę grali, zanim Chris Paul przyszedł. Potem przeszli w taki izolacyjny zespół wraz z nieprawdopodobnym rozwojem Jamesa Hardena indywidualnym. Więc potem się stali takim, wiesz, takim, że to D'Antoni siedzi na tej ławce i patrzy, tak jak Phil Jackson kiedyś patrzył. 3 razy może wstanie i tyle. Może dlatego nie chcą dać mu długiego kontraktu, bo myślą, że się starzeje na tej ławce, a ja myślę, że to nie jest zespół Mike'a D'Antoniego. Może faktycznie przydałoby im się zmienić trenera. Może to jest za bardzo zespół Jamesa Hardena na końcu.
No, jednoosobowa armia nie wygrywa.
No, bo nie dużo osób na końcu ma zarzuty, że taki styl gry na dłuższą metę nie przejdzie. Może Chris Paul ma trochę racji, może Mike D'Antoni powinien znaczyć więcej, może powinien Paula bardziej posłuchać. No dobrze, jest dużo do wyprostowania. Ja się zastanawiam, jak oni, czy wymienią i jak wymienią Clint'a Capelę na końcu. Po prostu. Dobrze, mój drogi, co jeszcze mamy? Mamy draft w czwartek, z czwartku na piątek.
Alvin, no dobrze, a propos przedłużania staruchów, Alvin Gentry został przedłużony.
Dostał opcję?
Kompletnie nie potrafię zrozumieć. Taki Griffin mądry, taki sprytny, a przedłużył Alvina Griffina.
Wiesz co, on nie chce...
Alvina Gentry'ego, przepraszam.
On nie chce mieć trenera jako lame duck. Tak naprawdę nic wielkiego nie zrobi. Jak będzie chciał go zwolnić, to go zwolni, więc...
Nie, no oczywiście, że tak, no.
A ma taki team, teraz może mieć taki team, tak? Jeśli to ma być faktycznie takie szybkie, fajne, super, to taki pod Gentry'ego team, nie? Nie będą bronić.
Taki wychowawca młodzieży.
No, jest coś w tym. Taki typ. Dobrze, mój drogi. W czwartek mamy draft. Draftu live nie robimy. W tym roku.
Nie robimy.
Jest Boże Ciało w czwartek. To będzie technicznie trudne do zrobienia, do wykonania. Tym bardziej, że obaj będziemy nie u siebie tego dnia. Będziemy jeszcze jutro i spróbujemy się w piątek złapać po drafcie, omówić.
Mam dla ciebie takie orzechowe pytanie.
Dajesz?
Jesteś gotowy na orzechowe pytanie?
Co znaczy orzechowe?
Orzechowe w tym sensie, że one ćwiczy mózg, a nie musisz jeść orzechów, które odpowiada za tam stymulację głównego ośrodka zarządzania człowiekiem.
Czy ja chcę
orzechowe pytanie.
Ćwiczyć mózg?
Takie na ćwiczenie pamięci takiej, wiesz...
Jakiej?
Z iloma numerami jeden zagrał LeBron James w swojej karierze. Zagrał? Zagrał i jeszcze z jednym zagra, więc musisz wymienić sześć nazwisk.
Będzie Daniel Gibson. Nie, Gibson grał z dwójką.
Ale z jedynką, w sensie z jedynką w drafcie wybranych graczy.
Z jedynką w drafcie? Z numerem tak. Pierwszym draftu? Z iloma zagrał?
Tak, z sześcioma, podpowiem ci.
Anthony Davis.
Dobrze, to zagra. On jest siódmy, to jeszcze sześć.
Kyrie Irving?
Dwa.
Anthony Bennett? Nie grał.
Nie zagrał z Bennettem.
Z Wigginsem też nie zagrał?
Z Wigginsem też nie zagrał.
No jak masz te nazwiska przed sobą, to pewnie się śmiejesz, że ja tego nie wiem, ale...
Nie, spokojnie, nie, no dlatego to jest orzechowe pytanie.
A czy to jest dobry podcast? Ja sobie przypominam, poczekaj, dobra. Nie jest mój konik.
Shaquille O'Neal?
No tak.
Derrick Rose?
O Jezus Maria, to o to chodzi. Aha, ta sekwencja.
No, bo to cały czas o to chodzi, Maciej.
No, tylko że oni wtedy nie byli blisko.
To nieważne. Chodzi o numery. Chodzi o numery, tak?
No rozumiem.
Joe Smith?
W Cleveland, jasne. Andy V, Joe Smith, Ilgauskas, proste. Jasne, grał Joe Smith przez chwilę? Przez rok? Był, no, Joe Smith. No, daj, kto jeszcze?
Czekaj, teraz jest jeszcze jakiś taki gracz.
Poczekaj.
Greg Oden.
Greg Popowicz. Greg Oden, tak.
To ile mamy już?
W Miami, pamiętam. Greg
tak,
Oden,
chyba,
Bosch,
chyba
Oden, Wade,
Oden, Rose,
Allen i LeBron.
Chyba wszystkich mamy, siedmiu. Aha.
Stare wafle, pierdziele, nieudańce na końcu. No dobrze, to faktycznie czuję się pobudzony do tego, żeby spędzać umysłowo resztę dnia. Oglądając kino.pl.
A jak nie, to taka garść laskowych, garść włoskich i pistacji.
Dobrze, mój drogi, to kończymy na dziś. Widzimy się dziś. Słyszymy się
tak,
jutro.
Widzimy się dziś, słyszymy się jutro.
Trzymaj się. Do zobaczenia.
Cześć. Pa, pa. Cześć.